Słuchacie Off Radia Kraków, a z nami gość Karol Piekarczyk, przypomnę tylko, dyrektor artystyczny festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, bardzo.
Wszyscy jesteśmy oczywiście w szoku, jesteśmy wstrząśnięci tym, co dzieje się w Ukrainie. Również dlatego, że wielu z nas ma tam znajomych, przyjaciół, bliskie osoby. Wy jako festiwal Millennium Dogs Against Gravity chyba również zawsze byliście związani z Ukrainą i ze środowiskiem ukraińskich twórczyń, twórców filmowych, do których filmy również pokazywaliście od lat. Więc powiedz mi proszę, jak blisko wy jako festiwal byliście i właśnie jesteście z Ukrainą?
No jeśli chodzi o filmy ukraińskie, o twórczyni i twórców z Ukrainy, no to myślę, że nie ma takiego roku, żebyśmy nie pokazywali filmów ukraińskich. Są twórcy, z których twórczością oczywiście jesteśmy bliżej związani i pokazujemy prawie jakby wszystkie ich filmy, ale to nie są tylko uznane jakieś postaci świata filmowego, ale to także są debiutujący filmowcy, więc no tak jak mówię, no nie ma takiego roku, żeby nie było filmów ukraińskich. My też przed w ogóle tą sytuacją już na ten rok planowaliśmy i dalej planujemy na festiwalu pokazywać projekty filmów ukraińskich. To jest związane z takim szerszą inicjatywą Młoda Europa, w której chcemy dać forum dla projektów białoruskich i ukraińskich. No oczywiście teraz to nabrało nowego kontekstu jakby w świetle tego, co się dzieje, ale już mieliśmy to i tak w planach. No, Siergiej Łoźnica, związany bardzo z festiwalem, jest z Ukrainy, ale tak jak mówię, no w pamięci mam bardzo dużo twórczyń i twórców, którzy przyjeżdżali przez te wszystkie lata nas odwiedzać ze swoimi filmami na wszelakie tematy, chociaż faktycznie no od tych paru lat te tematy dotyczą też jednak tej wojny, która gdzieś tam nieustająco trwała, tylko po prostu no na mniejszą skalę, ale na pewno ten temat był stale poruszany w ich twórczości.
Na stronie festiwalu opublikowałeś takie oświadczenie, w zasadzie taki list będący gestem solidarności z Ukrainą i tam przytaczasz w nich takie historie ludzi, którzy byli bohaterami filmów na przykład pokazywanych na festiwalu, a teraz oni właściwie są w samym środku tej wojny. Właśnie czy moglibyśmy przytoczyć kilka tych historii, bo wydaje mi się, że warto na przykład powiedzieć kilka słów o filmie Ziemia jest niebieska jak pomarańcza, który przed bodaj 2 lata otrzymał główną nagrodę na waszym festiwalu. No właśnie był to film, który odnosił się do tej sytuacji dzisiejszej, bo opowiadał o rodzinie w takim dużym skrócie mieszkającej na właśnie tej pierwszej linii frontu w Donbasie.
Tak, no Ziemia jest niebieska jak pomarańcza. To jest no, wyjątkowy film, który wówczas, jak go pokazywaliśmy, no strasznie poruszył jury konkursu głównego, doprowadzając ich też do łez. Między innymi Paweł Pawlikowski był w tym jury, bo to jest film też, który no, odnosił się oczywiście do sytuacji jakby na Ukrainie teraz z tych ostatnich lat, jeszcze sprzed tego wybuchu wojny, ale powiedzmy tej dużej wojny, ale z czasów tej regularnej jednak wojny i tej sytuacji, która się działa na pograniczu i Donbasie, opowiada historię rodziny no, w sposób bardzo intymny i piękny i myślę, że też jest taki trochę no, ponadregionalny i dlatego też, że to był taki sukces no, i u nas i na świecie, bo myślę, że każdy może gdzieś tam się odnaleźć w tym filmie, bo mówi też o wielu rzeczach uniwersalnych. Jest to rodzina, która matka i czwórka dzieci, dwie córki i dwóch synów, z czego najstarsza córka marzy, żeby zostać filmowczynią i chce zdawać do szkoły filmowej, więc to jest też taka oś, wokół której obraca się ten film. No i sama chce stworzyć film, który pokazuje życie swojej rodziny w czasie wojny, więc z jednej strony kręcą wywiady z członkami rodziny, a z drugiej strony też odgrywają scenki, takie jak chowanie się przed bombardowaniem. No i tutaj też trochę rzeczywistość przeplata się po prostu jakby z tym filmem, który oni kręcą, ponieważ oni kręcą ten film, ale w międzyczasie odbywają się faktycznie też bombardowania, więc oni kręcą no nie fikcyjne, ale oparte na faktach sceny, a chwilę później w filmie widzimy ich, jak sami muszą się chować w piwnicy przed bombardowaniem. Jest to też film w ogóle, który opowiada no, o miłości do kina, więc też w tym kontekście jest wyjątkowy i też pokazuje jakby siłę kina. Co jest ciekawe, to on pokazuje siłę kina taką terapeutyczną dla tej rodziny i ona kręcąc ten film tak naprawdę no po pierwsze trochę matka potrafi uratować jakiś skrawek dzieciństwa dla swoich synów i córek, ale po drugie też widać, że im to bardzo pomaga. No a z kolei sam film Ziemia jest niebieska jak pomarańcza to też na pewno uczy nas empatii i no nie tylko przypominał nam o tym, co się dzieje na Ukrainie, ale też uczył nas po prostu takich empatii na poziomie no, rodzinnym i międzyludzkim, bo jednak ta miłość w tej rodzinie jest wielka, więc film był znakomity, no a my z dnia na dzień dostajemy informację od reżyserki, która z dzieckiem jest tam cały czas na Ukrainie i tak naprawdę relacjonuje nam, co się dzieje, więc my też utrzymujemy kontakt z tymi twórczyniami i twórcami.
To, o czym mówiliśmy, właśnie mówiłeś o tej sile kina dokumentalnego. No właśnie, to pokazuje, jaka taka moc drzemie w dokumencie, no bo kino dokumentalne to często kino tworzone na gorąco. Żyjemy zresztą w czasach, w których kamera w telefonie no, ma ogromną siłę oddziaływania. Ludzie sięgają po nią nawet właśnie w czasach wojny. No i tak jak teraz widzimy, no, wysyłając te nagrania w świat, no, zachowują się niczym tacy korespondenci wojenni. I na waszym festiwalu niejednokrotnie miałem okazję widzieć takie filmy, które można uznać za niemal natychmiastową reakcję na to, co się dzieje na świecie. I przykładem może być film Odwaga, pokazywany przez was bodaj w ubiegłym roku, który opowiadał nie o Ukrainie, ale o protestach przeciwko autorytarnemu reżimowi Łukaszenki w Białorusi. No właśnie, masz takie poczucie, że to kino tak szybko reaguje, niemal natychmiastowo, bo faktycznie takie filmy można chyba u was znaleźć.
Tak, zdecydowanie. Znaczy ja myślę, że to też w ogóle jest kwestia, no odchodząc na chwilę, na sekundę jakby od tematu wojny, to jest też kwestia po prostu związana z samym kinem dokumentalnym i z jego różnorodnością, bo po prostu kino dokumentalne potrafi być bardzo różne. Są tam filmy, które są wielkimi produkcjami albo bardziej skromnymi. Są filmy, które powstają przez lata, a są filmy, które właśnie są odpowiedzią, tak jak powiedziałeś, na wydarzenia dziejące się jakby tu i teraz, ale też jednak nawet te filmy, które są zrobione jakby bardzo aktualne, no to to nie są raczej filmy, które są robione, jeśli myślimy o kręceniu i montażu, krócej niż rok, więc to nie jest tak aktualne, jak to, co widzimy w telewizji czy w internecie, ale dzięki temu to te filmy potrafią, no jeśli są szybko zrobione, potrafią być dalej jakby świeże i aktualne i opowiadać nam o jakiejś sytuacji, ale z drugiej strony jednak nadawać więcej kontekstu i też pozwolić bardziej trochę zgłębić temat, bo no niestety no tego nam właśnie telewizja i te szybkie wiadomości nie dadzą. Ten trochę czasem już w ogóle, teraz sytuacja jest inna też, bo wojna jest za naszą granicą i też przyjmujemy uchodźców w swoich domach, ale kiedy konflikty dzieją się gdzieś dalej, no to telewizja trochę już wyrobiła w nas jakąś taką znieczulicę, którą mam wrażenie, że kino dokumentalne w pewnym sensie przełamuje, bo jednak no, pozwala, ja wiem, że to jest jakby trywialne i my wszyscy to wiemy, ale jednak pozwala nam zobaczyć tego drugiego człowieka jakby i to, że faktycznie on jest taki sam jak my. I oczywiście my niby to wszyscy wiemy, a jednak o tym na co dzień każdy z nas, ja także zapominamy i w tym kino dokumentalne potrafi zrobić coś, czego żaden inny gatunek ani sztuki, ani właśnie też reportażu telewizyjnego nie potrafi zrobić.
Ja wspomniałem ten tytuł Odwaga. No w ogóle samo słowo odwaga, nie tylko w kontekście tego filmu, ale zapewne wielu innych dokumentalnych jest znamienne, no bo filmowcy wykazują się jednak no właśnie jakąś odwagą, ryzykują wiele, kiedy chwytają za kamerę no i pokazują to, co dzieje się u nich w kraju, czasem właśnie na pierwszej linii frontu, czasem w krajach, w których reżim jest absolutnie autokratyczny i takie w ogóle działania filmowe no, mogą skazywać tych ludzi na więzienie albo i gorzej. No domyślam się, że ważne jest też dla was o to, by pokazywać właśnie te filmy, by głośno mówić, opowiadać. No właśnie chciałem cię zapytać o sytuację tych filmowców, bo stykacie się też z filmowcami właśnie ze wschodu, czy to z Białorusi, czy to z Ukrainy. No właśnie, jak wygląda ich sytuacja w mierzeniu się właśnie z tym, co oni pokazują?
No ta sytuacja oczywiście jest bardzo, bardzo różna. Jest ona, no teraz też się oczywiście dynamicznie zmieniła, ale jest ona różna w zależności też od kraju. Inna sytuacja jest na Białorusi, no a do tej pory jakby, no teraz jesteśmy w stanie wojny, ale do tej pory na Ukrainie jednak ukraińscy filmowcy jakby mieli duże wsparcie. Ministerstwo Kultury na Ukrainie działało, jest festiwal filmowy dokumentalny, który tam jakby bardzo dobrze działał, chociaż oczywiście to też zależy, bo ja pamiętam takie sytuacje, zależy też jaka jest władza na Ukrainie, bo ja pamiętam takie sytuacje sprzed lat, kiedy na przykład temu festiwalowi filmowemu, o którym wspominałem, wyłączali na przykład prąd podczas projekcji, żeby nie mogli pokazywać filmów, więc oczywiście tu wszystko zależy od konkretnej sytuacji. No dalej jeszcze na wschód oczywiście mamy Rosję, więc tacy twórcy jak Witali Mański, który często przyjeżdża do nas na festiwal ze swoimi filmami, jest przyjacielem festiwalu, no to on już jest na czarnej liście rosyjskiej i w Rosji to może się nie pokazywać, co tak zresztą samo jak w Korei Północnej jest na czarnej liście, ponieważ parę lat temu, w 2015 roku wygrał jego film nasz festiwal Pod opieką Wiecznego Słońca i to był film, który Witali Mański właśnie nakręcił w Korei Północnej. No i znowu tutaj mówimy o właśnie niebezpieczeństwach, z jakimi się mierzą, no to Witali Mański pojechał tam i nabrał tak naprawdę reżim koreański, że robi film promocyjny dla reżimu koreańskiego. Tylko co on robił, to jest, że nigdy nie wyłączał kamery, więc zawsze łapał to, co się dzieje pomiędzy ustawionymi scenkami, które właśnie władze na potrzeby tego filmu ustawiały. Więc no ja myślę, że tak. Ja myślę, że na pewno no nie ma takiego roku, nie ma też takiego miesiąca, no bo oczywiście mamy festiwal w określonych datach, ale oglądamy filmy cały czas i wybieramy filmy cały czas, więc nie ma tak naprawdę takiego miesiąca czy nawet tygodnia, kiedy nie oglądamy jakiegoś filmu i nie jesteśmy pełni podziwu dla reżyserek i reżyserów, którzy idą no, w bardzo różnych sytuacjach. Znajdują się często właśnie wojny, często jakby widzimy, że są sami w miejscach ostrzeliwanych. No i czasem łatwo też jest, oglądając taki film, trochę zapomnieć, bo oczywiście my oglądamy tę akcję, która dzieje się w filmie, a nie to, co się dzieje za kamerą, no ale jednak co sekunda, jak oglądam niektóre filmy, to sobie przypominam, kurczę, że zaraz coś może się stać z tą osobą i jest to dosyć przerażające. No i ja też znam oczywiście z prywatnych rozmów wielu filmowców, którzy no, mi opowiadali o takich sytuacjach i no i trzeba mieć naprawdę bardzo specyficzny charakter i to są różni ludzie, no niektórzy ludzie, którzy po prostu są oddani, tak jak pracownicy i pracowniczki NGO-sów, którzy chcą pomagać i po prostu uważają, że muszą pomagać, no ale niektórzy z nich mają w sobie odrobinę szaleństwa, bo inaczej by nie mogli tego przetrwać. No to jest trochę podobna sytuacja, no zresztą też później dochodzi kwestia PTSD i tych doświadczeń, które oni przywożą ze sobą, które też są bardzo ciężkie i z którymi też jest często ciężko sobie poradzić, bo wracają z takich miejsc ogarniętych konfliktem, muszą jeszcze montować swoje filmy, czyli przeżywać to po raz kolejny, no, wielokrotnie oglądając te same sceny, no a też jednak wiążą się bardzo ze swoimi bohaterami, więc często jest też taka sytuacja, no, która niewątpliwie też ma teraz miejsce podczas wojny na Ukrainie, że ci twórcy po prostu się martwią o los swoich bohaterów.
Właśnie chciałem nawiązać jeszcze do filmów dotyczących samej Ukrainy i sytuacji w Ukrainie. bo oczywiście rozmawiamy dzisiaj o tym, co tam się dzieje, o wojnie i wiem, że w waszej ofercie, na waszej platformie VOD można znaleźć kilka filmów, które no niemalże w jakiś taki proroczy sposób wpisują się w to, co aktualnie się dzieje. O tych filmach chciałem jeszcze właśnie chwilę porozmawiać, bo wiem, że widzowie mogą je zobaczyć online, a tym samym jakoś wspomóc potrzebujących z Ukrainy. Więc no właśnie, gdybyśmy mogli o tych filmach chwilę porozmawiać, co to za tytuły. No i właśnie, co warto zobaczyć, żeby może też pogłębić sobie ten kontekst, bo tak jak mówisz, te newsy trafiają do nas w taki bardzo wyrywkowy sposób, bardzo chaotyczny, szybki. Natomiast kino dokumentalne no, pozwala chyba uporządkować tę wiedzę.
Tak, no my faktycznie mieliśmy już, no znowu taka nastała sytuacja, my już mieliśmy parę tych filmów, które pokazywaliśmy na festiwalu i które później trafiły na nasze VOD, które w dobie pandemii zostało założone i tak się składa, że wspomniałem o niektórych tych filmowcach, bo tam pokazujemy i filmy Siergieja Łoźnicy, i filmy Witalia Mańskiego, które, no, które tak jak zresztą wspomniałeś, no, trochę jakby mają coś w sobie z okropnego proroctwa, no ale też jednak na pewno pokazują jakiś szerszy kontekst. Jeśli chodzi o Łoźnicę, to z jednej strony mamy jego filmy, które mogą się nie wydawać, że wprost odnoszą się do tego, co się dzieje, czyli na przykład film Proces oparty o materiały archiwalne i pokazujący proces naukowców, ekonomistów, inżynierów, który odbywa się w Moskwie, ale to jest właśnie siła twórczości Łoźnicy, kiedy on, a bardzo często sięga po materiały archiwalne, że te filmy jednak są bardzo, bardzo aktualne. To niekoniecznie ta metafora zawsze jest taka bezpośrednia, ale myślę, że im bardziej wchodzi się w dany film, tym bardziej można dostrzec jednak, że mówienie, że historia zatacza koło jest jakby mówieniem no nie bez kozer, bo tak faktycznie się dzieje i tak widać w procesie. No teraz na aktualności, szczególnie od wczoraj, nabrał też bardzo dużej aktualności film, którego nie ma u nas na VOD, zaraz wrócę do VOD, ale który pokażemy na naszym festiwalu, czyli Babi Jar Konteksty. To jest najnowszy film Siergieja Łoźnicy o mordzie Żydów w Babim Jarze pod Kijowem. I tak jak może niektórzy z Państwa wiedzieli, ale Babi Jar został wczoraj ostrzelany, czyli to miejsce mordu i wspomnienia Holokaustu zostało ostrzelane, a Łoźnica w swoim filmie znowu używa wyłącznie materiałów archiwalnych, ale odnosi się bardzo do naszej rzeczywistości. No i znowu tutaj ten film nabiera kolejnego kontekstu, którego nadaje samo życie temu festiwalowi, ale temu filmowi, na naszej stronie VOD jest również inny film Siergieja Łoźnicy i to jest myślę film, który teraz no, jest bardzo chętnie oglądany. My też poza tym, że zbieramy środki na naszym VOD poprzez oglądanie tego filmu, to też w wielu miejscach w Polsce organizujemy pokazy po prostu filmu Donbas, bo tak się nazywa ten film. I też kina, które pokazują ten film, przekazują cały dochód i nasz, i kina na cele związane z Ukrainą. A Donbas opowiada już o tej rzeczywistości po wkroczeniu Rosji, to jest przed 8 lat, na Ukrainę i opowiada historię Donbasu jako takiego miejsca ogarniętego wojną, ale też ogarniętego chaosem. I tak naprawdę zamiast skupiać się na tych kwestiach militarnych, to bardziej skupia się na tej rzeczywistości ludzkiej, trochę na tej farsie, trochę na tym absurdzie tej całej sytuacji, ale jednak pomimo to cały czas oglądając ten film mamy z tyłu głowy jakiś taki okropny niepokój. Co ciekawe, bo tutaj mówimy w kontekście naszego festiwalu, czyli Festiwalu Filmów Dokumentalnych, to akurat jest film fabularny, bo organizator festiwalu Against Gravity w ciągu roku wprowadza do kin też filmy fabularne. Ale akurat ten film, ponieważ no, został nakręcony w oparciu o fakty, ale także w oparciu na przykład o różne filmiki żołnierzy rosyjskich, ale także strony ukraińskiej w internecie, to jednak on jest bardzo, bardzo bliski rzeczywistości. I właśnie z jednej strony może sobie pozwolić na jakąś taką narrację i na tę farsę i na pokazanie absurdu, no nie tylko wojny, ale w ogóle ludzkości, ale z drugiej strony cały czas wiemy, że to jest coś, co naprawdę się cały czas tam dzieje, no działo, bo teraz jakby już jest o wiele gorzej.
No tak, to jest film, który ja też absolutnie polecam. Właśnie z Łoźnicą miałem okazję rozmawiać dwukrotnie. Raz przy okazji filmu Donbas, ostatnio właśnie w Cannes w tamtym roku przy okazji filmu Babi Jar. I zapisałem sobie taki cytat z Łoźnicy z wywiadu, kiedy rozmawialiśmy o Donbasie. I dlatego mówię o takim proroctwie Łoźnicy, bo on mówił tak: proszę się zastanowić, co się stanie, kiedy Rosja zdobędzie Donbas, a w efekcie całą Ukrainę. Podpowiem, ruszy dalej i lada dzień jej żołnierze pojawią się przy polskiej granicy. Ukraina stanowi w tej chwili ostatni przyczółek wolnej Europy, który broni Zachód przed rosyjską agresją. Donbas nie jest wymysłem mojej wyobraźni, a efektem obserwacji. I dalej, wojna domowa, która ciągnie się od kilku lat, z wynikiem rosyjskiej ingerencji opartej na przemocy, hipokryzji, niesprawiedliwości, braku szacunku dla podstawowych wartości, ale zarazem stanowi efekt polaryzacji ukraińskiego społeczeństwa. Nie zmienia to faktu, że konflikt w Donbasie stoi na krawędzi katastrofy i prowadzi do jednego zniszczenia obu państw. No więc faktycznie to, co mówił Łoźnica w 2018 roku, no sprawdza się. Donbas, Siergieja Łoźnicy, u was na platformie VOD. Chciałem dopytać o jeszcze jeden tytuł, bo wiem, że macie w swoich zasobach film, który jest ciekawym filmem, bo jest obrazem Władimira Putina, właściwie u progu jego oficjalnej kariery politycznej. Jest to film zmontowany z zakulisowych obrazów, kręconych głównie na przełomie lat 90. i 2000., gdzie towarzyszymy Putinowi z kamerą, no właśnie w takich sytuacjach, w których no na co dzień gdzieś w przekazach medialnych go nie widujemy, więc gdybyśmy mogli jeszcze kilka słów o tym filmie.
Tak, to jest właśnie film, który, tak jak rozmawialiśmy wcześniej o wpisywaniu Witalija Mańskiego na czarną listę, to jest właśnie kolejny film, który go na taką listę wpisał w Rosji. Ale też no, Witalij Mański jest jakby zreformowanym, że tak powiem, filmowcem, ponieważ on właśnie w tych latach, dlatego te materiały są tak wyjątkowe, bo on w tych latach towarzyszył jakby Putinowi i kręcił materiały, które teoretycznie nie miały być materiałami propagandowymi, bo Putin objął władzę w Nowy Rok z przełomu 99 i 2000 roku. Została mu nadana ta władza tymczasowa. No i on udawał, no to jest jakby, wydaje się, że to kiepska propaganda, jednak bardzo skuteczna. On udawał, że on w ogóle nie prowadzi kampanii wyborczej, chociaż wybory miały być 3 miesiące później, tylko po prostu działa jako ten prezydent tymczasowy, ale oczywiście w trakcie tych działań robił wszystko, żeby cały czas być w telewizji i żeby non-stop mieć tą kampanię wyborczą de facto, przyjmując po prostu postawę prezydencką. No i towarzyszył mu właśnie Mański, przez to miał akces do bardzo intymnych i spotkań, do jakby wyjątkowych sytuacji. To, co obserwujemy, no, może naprawdę zatrważać, bo jest to czasem nawet gdybyśmy nie wiedzieli, w jakiej rzeczywistości teraz żyjemy, to byśmy sobie może nie pomyśleli, że to jest tak straszne, ale posiadając tą wiedzę, którą wszyscy posiadamy na temat tego, jaka jest rzeczywistość władzy rosyjskiej, już też abstrahując od odbywającej się teraz wojny, tylko nawet wcześniej, to wiemy, posiadając tą wiedzę, że to, co się dzieje, to są narodziny strasznego zła. A z drugiej strony ten film też ma, tak jak sobie teraz o nim myślę i przypominam, ma mnóstwo takich też scen symbolicznych, trochę bardziej filmowych. Można powiedzieć, że najlepszy scenarzysta by do filmu fabularnego nie wymyślił takich scen, bo jest jedna z bardziej wyjątkowych scen w filmach dokumentalnych na samym początku tego filmu, kiedy jest orędzie noworoczne Jelcyna, kiedy dowiadujemy się, że będzie zaraz nowy prezydent. To się wszystko my wszystko to oglądamy jakby w telewizorze, ale w domu reżysera i reżyser kręci tak naprawdę to orędzie, rozmawia zarazem ze swoją żoną, a gdzieś w tle jest jego córka młoda i w pewnym momencie Witali Mański chce wejść i porozmawiać o tej sytuacji ze swoją córką i wchodzi do łazienki, gdzie jest jego córka. Jego córka się kąpie i on chce z nią porozmawiać, a ona, ponieważ nie chce być przed kamerą, chowa się pod wodą. I ten jakby obraz tego, jak ona nurkuje, chowa się pod wodą, ale też no, trochę jakby dla mnie symbolizuje jakby tę podtapianą czy topioną Rosję, a w tle właśnie słyszymy to orędzie. No i my z perspektywy czasu wiemy już jakby, że nadchodzą okropne czasy. Teraz z perspektywy dnia dzisiejszego wiemy, jak straszne są to czasy i jak sytuacja tak naprawdę szybko przez te 20 lat eskalowała. Więc ja myślę, że ten film jest, no właśnie jest trochę tak jak filmy fabularne, gdzie na początku samego filmu wiemy już, co się wydarzy, i później dochodzimy krok po kroku do tego, jak to się wydarzyło. No to tutaj właśnie dochodzimy do tego, jak Putin doszedł do władzy. Tam są też elementy tego, takiej typowej propagandy, gdzie wymyśla się wroga, gdzie tworzy się taką atmosferę zagrożenia, która zawsze sprzyja poparciu wyborczemu. Więc to tam akurat się to złożyło tak w czasie, że przed tym wspomnianym Nowym Rokiem dochodzi do tam zamachów na bloki mieszkalne, do wysadzenia się do terrorystycznych zamachów. No i akurat wtedy Putin jakby staje na czele i pokazuje, że będzie bezwzględny i że on wszystkich obroni. No i taka postawa pod kątem propagandy, pod kątem jakby mamienia ludzi, no jest idealna. Tam ludzie później były też zarzuty tego, że w ogóle, że Putin był sam zamieszany jakby w te zamachy, no ale abstrahując od tego, to jakby to nie jest istotne tak naprawdę, czy to jest prawda, czy nie. Istotne jest to, że pokazane jest to, jak on wykorzystuje sytuację i jak on wykorzystał tę sytuację, żeby zbudować sobie bardzo szybko, bardzo silną pozycję. On był też oczywiście namaszczony przez jakby Jelcyna, to nie było przez przypadek, jakby on wiedział, że ten tymczasowy prezydent to będzie stały prezydent. No więc tak, więc to jest przerażający obraz tego, co dzisiaj wiemy, że jest no jakby naszą codziennością i możemy wiedzieć jakby dzięki temu filmowi skąd to się wszystko dzisiaj wzięło. No ja mam nadzieję, że jak sytuacja się polepszy i miejmy nadzieję, że to będzie jak najszybciej, no to, że też ludzie zobaczą takie filmy przez po prostu pryzmat obywatelski i tego, żeby po prostu uważać w swoich krajach na to, co się dzieje, bo są takie momenty ewidentnie istotne w historii, które można ominąć. Tak jak też zresztą wspomniałeś ten cytat wcześniej z Łoźnicy, że to jest z kolei moment, w którym jakby Zachód trochę pominął i nie dokręcił śruby właśnie wtedy, kiedy trzeba było może ją dokręcić jakby po aneksji Krymu i po tym wszystkim, co się działo. Może reakcja nasza i państw zachodnich była po prostu za miękka i jakby dowiodła na to, że można zrobić jakieś rzeczy bez dużej reakcji i tak naprawdę w tym momencie jakby no, Putin stestował, jak daleko może pójść. No więc tak, więc myślę, że to jest taki film też, dzisiaj jest szalenie smutny i dzisiaj możemy odnieść go do tego, co się dzieje w Ukrainie, ale w przyszłości mam nadzieję, że będzie traktowany bardziej właśnie jako taki film ostrzeżenia.
Zachęcamy więc, przypominamy, że te filmy można zobaczyć na platformie VOD, festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. No tak jak właśnie wspominałeś, filmy, które mogą stanowić ostrzeżenie, filmy, które mogą poszerzać naszą wiedzę i pokazywać genezę pewnych procesów, pewnych zjawisk, które towarzyszą nam na świecie, a które no właśnie cały czas gdzieś się toczą i nie wyciągamy z nich bardzo często wniosków, więc filmy Łoźnicy na pewno są dobrym przykładem, żeby właśnie zajrzeć, żeby poszerzyć tę wiedzę. Karol Piekarczyk był gościem audycji Off On. Bardzo ci dziękuję za tę poranną rozmowę. No i mam nadzieję, że właśnie zobaczymy się na festiwalu, no właśnie, który już może będzie, miejmy nadzieję, daleko, daleko od tej wojny i może nawet z tymi twórcami, o których wspominałeś, będziemy mogli się zobaczyć na żywo.
Tak, dziękuję bardzo. Zapraszam na nasz festiwal w maju, no, gdzie też przyjeżdżę z tą Sergię Łyźnica i mam nadzieję, że faktycznie to już będzie jakaś choć trochę lepsza rzeczywistość i też no, dziękuję Ci bardzo, że poruszasz te ważne tematy, bo wiem, że widziałem, że w audycji będą one dalej poruszane, więc wielkie dzięki i do zobaczenia na festiwalu.